Dzień dobry Państwu. To jest środa, 24 października, deszczowa Warszawa. Witamy serdecznie, poranek Wnet, Radio Wnet. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas. Przez najbliższe 3 godziny będzie się działo. Oczywiście cały czas komentujemy te wyniki wyborów samorządowych. Cały czas usiłujemy dowiedzieć się, kto tak naprawdę je wygrał, kto je przegrał, bo jak Państwo pewnie zauważyli, najpierw wszyscy powiedzieli, że wygrali, potem zaczęły się w mediach polemiki, kto tak naprawdę przegrał, a wczoraj trwało wielkie liczenie do sejmików. Ta sytuacja już powoli robi się jasna, czy jest całkiem jasna, o tym będziemy w poranku Wnet mówić. A zaczynamy, proszę Państwa, od wycieczki, chciałoby się powiedzieć, z kongresówki do Galicji, ale przecież Polska jest jedna. W naszym studiu pan Wojciech Bakun, poseł z Podkarpacia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Poseł klubu Kukiz 15, kandydat na prezydenta Przemyśla. Tak to się jakoś w Polsce złożyło, że w bardzo wielu miastach to starcie PO-PiS stłamsiło scenę polityczną. W Przemyślu na przykład jest inaczej, proszę państwa. W Przemyślu ruch Kukiz 15 zdobył większość do Rady Miasta, a pan Wojciech Bakun prowadzi w tej chwili w wyścigu o fotel prezydenta Przemyśla, gdzie w drugiej turze, jeżeli ja mam aktualne wiadomości, bo może już coś się zmieniło, będzie jego konkurentem kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan Hamryszczak. Czy to są prawdziwe dane?
Tak, panie redaktorze, tak, szanowni państwo, to są prawdziwe dane. Ruch Kukiz 15 i osoby, które za tym ruchem stoją w Przemyślu, zdecydowanie wykonały, kolokwialnie mówiąc, kawał dobrej pracy. Faktycznie udało nam się wprowadzić największą ilość radnych do Rady Miejskiej w Przemyślu. Jestem też osobą, która zdecydowanie prowadzi już nie tylko w sondażu, ale przede wszystkim prowadzi po pierwszej turze. Ten stosunek wynosi 42% dla mnie i 26% dla mojego konkurenta, pana Hamryszczaka z Prawa i Sprawiedliwości. To znacząca oczywiście przewaga. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, jaki elektorat został, powiedzmy, w koszyku do zagospodarowania, można mniemać, że w drugiej turze też mam troszkę, przysłowiowo mówiąc, fory, dlatego że 25% zdobył kandydat Koalicji Obywatelskiej, jak wiemy, ugrupowania, które swoją politykę, również tą regionalną, bazuje na takim haśle anty-PiS, czyli można się spodziewać, że uszczknięcie z tego elektoratu kawałka dla siebie przez pana Hamryszczaka będzie dużo bardziej utrudnione, jak uszczknięcie tego elektoratu przeze mnie.
Te wybory samorządowe, przynajmniej na poziomie prezydentów miast, nie są chyba takie szczególnie udane dla ruchu Kukiz 15. Co się takiego stało akurat w Przemyślu, że tam panu się udało? Co więcej, że pan tam ma dominującą w tej chwili pozycję wśród tych kandydatów?
Ja myślę, że to wszystko zależy od osoby, która prowadzi te wybory. Ja byłem faktycznie przez długi czas bardzo mocno skupiony na tym, jak zbudować cały ruch w Przemyślu. Udało nam się trafić, powiedzmy, w całą kampanię, w cały kalendarz kampanijny, myślę, idealnie. Nie zaliczyliśmy po drodze żadnych większych wpadek i ludzie, którzy za tym stoją. Tak naprawdę cała tajemnica sukcesu nie polega tylko i wyłącznie na jakimś silnym liderze, ale przede wszystkim na całym zespole ludzi, którzy budują ten ruch. W Przemyślu to jest grubo ponad 100 osób. 100 osób wyjątkowo aktywnych, które wręcz kipią pomysłami. Wiele z tych pomysłów udaje się realizować. Wiele niestety odłożyliśmy do koszyka, bo nie da się w ciągu kilku tygodni kampanii wszystkiego zrealizować, ale to są naprawdę, zapewniam, fantastyczne osoby i mam nadzieję, że będę miał zaszczyt z tymi osobami tworzyć strategię dla naszego miasta, która wymaga naprawdę zmian.
Czy fakt, że Szczecin jest dzisiaj miastem kresowym, miastem pogranicznym, że jest miastem szczególnie wrażliwym, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie?
Przemyśl,
przepraszam.
To po drugiej stronie.
To jest zupełnie po drugiej stronie. Myślę o Szczecinie też, bo Szczecin będzie też tematem dzisiaj naszego poranka. Przepraszam oczywiście, ale teraz miałem na myśli tak naprawdę Przemyśl. Czy fakt, że Przemyśl jest tym miastem kresowym, szczególnie wrażliwym na te sprawy polsko-ukraińskie, miał jakiś wpływ na kampanię samorządową?
Ja myślę, że nie. Wiadomo, że w Przemyślu mieszka mniejszość ukraińska, nawet dosyć znacząca. Jedyna rzecz, która tak przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o tą taką czułość w stosunkach polsko-ukraińskich, to jest niestety, panie redaktorze i szanowni państwo, część kampanii, którą starała się prowadzić również konkurencja polityczna, część takiej kampanii, można powiedzieć, obrzydliwej. bo z jednej strony jako osoba, która odpowiadała za dwa projekty ustaw w Sejmie, czyli ustawę o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa, to jestem autorem tej ustawy, i druga ustawa o penalizacji symboliki banderowskiej, za którą też bardzo mocno stałem. Jako taka osoba jestem nazywany często antyukraińcem, jakimś nacjonalistą, ukraińcożercą, co jest oczywiście nieprawdą. Z drugiej strony przypisuje mi się jakieś korzenie ukraińskie, co też jest nieprawdą, i mamy taki, można powiedzieć, taką dwubiegunówkę, prawda? Próbuję się zohydzić elektoratowi kandydata, który tak naprawdę do tego się nie odwołuje i na stosunkach polsko-ukraińskich w ogóle nie buduje kampanii w Przemyślu. One są trudne w Przemyślu, zwłaszcza po faktycznie kilku wydarzeniach, które w Przemyślu też miały miejsce, ale mam nadzieję, że się uda je unormować, bo Przemyśl zawsze był miastem troszeczkę takim wielokulturowym. Te zaszłości pewne historyczne w Przemyślu ciągle widać. Niestety po Majdanie, po tej całej sytuacji widać też skręt części mniejszości w kierunku, w którym byśmy nie chcieli. Stąd te trudności w stosunkach polsko-ukraińskich.
Ale pan mówi, się próbuje przypisać panu. Kto próbuje? PO, PiS, jacyś lokalni pana przeciwnicy?
Wie pan co, to ciężko diagnozować. No, powiedzmy, internet pozwala na dosyć dużą anonimowość i w różnych komentarzach anonimowe konta publikują różne dziwne treści, oczywiście starając się ukierunkować rozmowę w jakimś dziwnym kierunku. Dla mnie to jest wyciąganie, niestety, to jest o tyle obrzydliwe, że to jest właśnie budowanie kampanii na próbie wyciągnięcia pewnych demonów, które w mieście są, prawda? I niestety jest to bardzo płytkie, prawda? Dlatego, że mówię, mimo wszystko, mimo trwającej kampanii, powinniśmy starać się o te stosunki również z mniejszością dbać, prawda? A jeżeli próbuje się polaryzować dodatkowo tych ludzi tuż przed wyborami, no to jeżeli rozgrzebiemy na nowo to nasze piekiełko, to później będzie jeszcze więcej sprzątania po wyborach. A tego bym nie chciał, bo Przemyśl ma naprawdę bardzo, bardzo wiele innych spraw do załatwienia i bardzo wiele zaległości w innych kwestiach. I w tej chwili akuratnie wyciąganie tych najbardziej prymitywnych argumentów przez bliżej nieokreśloną konkurencję, bo mówię, bo to jest taka dwubiegunówka. Z jednej strony jestem antyukraińcem, a z drugiej strony mam ukraińskie korzenie według niektórych. I to sam już przestaję wiedzieć, kim jestem powoli według tej konkurencji.
To spróbujemy w poranku wnet w takim razie ustalić, kim pan jest. Różnica między Kukizem a PiS-em w Przemyślu. Na czym polega, poza sprawami personalnymi? Czym pan się różni od pańskiego konkurenta, jeśli chodzi o wizję rozwoju miasta, jeśli chodzi o podejście do polityki lokalnej?
Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim taka zasadnicza różnica jest taka, że my mamy naprawdę dobry program. Mam wrażenie, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości opiera swój program tylko i wyłącznie na budowie takiego przeświadczenia, że tylko on jako kandydat PiS-u będzie mógł zabiegać o środki centralne i o środki wojewódzkie, co jest niestety, ale pewnym szantażem politycznym, dlatego że wmawia się ludziom, że to tylko kandydaci z PiS-u będą mieli dostęp do środków, które, przepraszam, ale miastu się należą jak psu buda. I to jest nie fair, prawda? Bo stawia się, że tylko prezydenci, czy burmistrzowie, czy wójtowie, którzy są powiązani ściśle z partią rządzącą, będą w stanie skutecznie zabiegać o te środki. Ja się z tym oczywiście nie zgadzam, dlatego że akurat nie ostatnie 16 lat jest w Przemyślu, było pod wodzą prezydenta Homy. Wiele rzeczy być może mu się udało, natomiast bardzo wiele pewnie mu się nie udało. I przede wszystkim to, co widać tak na pierwszy rzut oka, to miasto nigdy nie miało żadnej wizji swojego rozwoju. Nigdy nie wiedziało tak naprawdę, w którym kierunku chce iść. O ile jesteśmy w stanie w wielu miastach stanąć i powiedzieć, to miasto idzie w kierunku rozwoju przemysłu, nie wiem, lotniczego, przemysłu medycznego, tak jak na przykład Rzeszów. Jesteśmy w stanie zdiagnozować, że jest to miasto na pewno studenckie, czyli miasto akademickie i tak dalej, i tak dalej. O tyle o Przemyślu się często mówi, że jest to miasto turystyczne. Natomiast władze nie robią nic, żeby takim się faktycznie stało. Wydatki na turystykę w Przemyślu, na promocję turystyki w Przemyślu liczone są w dziesiątkach tysięcy, a nie w setkach czy milionach. Przez to brakuje nam odpowiednich produktów turystycznych, brakuje nam bazy noclegowej, brakuje nam wielu rzeczy. Brakuje nam też bazy chociażby restauracyjnej i to jest takie nieuprawnione. Nie ma wizji rozwoju tego miasta. My tą wizję mamy, przedstawiliśmy ją w naszym programie, w bardzo dobrym programie, który budujemy tak naprawdę od prawie roku. Rozmawiając z ludźmi, rozmawiając z różnymi grupami zawodowymi, rozmawiając z przedstawicielami organizacji pozarządowych. To jest bardzo dobry program i naprzeciwko niego staje program, w którym mówi się o tym, że tylko prezydent z Prawa i Sprawiedliwości będzie gwarantował wypłatę świadczeń 500+, no, co jest oczywiście nieprawdą, bo to będzie realizował każdy prezydent z jakiejkolwiek opcji by się nie wywodził. Mówi się o tym, że tylko prezydent z Prawa i Sprawiedliwości będzie gwarantował budowę Mieszkań+. No, też nie zgodzę się z tym, dlatego że to są pewne zadania rządowe, do których zobowiązuje nas władza centralna i tak naprawdę każdy prezydent będzie to realizował w takim czy innym stopniu. Natomiast To jest tak, panie redaktorze i szanowni państwo, jakby się chwalić tym, że 1 września na pewno otworzę szkołę, prawda? No tak, do tego jestem zobowiązany jako prezydent, że edukacja w Przemyślu musi funkcjonować i tego nie zmieni to, czy będzie prezydent z SLD, PSL, Kukiz15, czy Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego nasz program jest uszyty na miarę Przemyśla i przeciwstawiony programowi PiS-u, który mówi w zasadzie tylko o tym, że oni gwarantują wszystko to, co daje rząd z góry. Natomiast nie przedstawiają tak naprawdę żadnych nowych pomysłów na rozwój taki lokalny, to co miasto samo jako miasto może zrobić.
Jednak w skali całego Podkarpacia, gdzie pan też, jak pan powiedział, koordynował kampanię Kukiz15, wydaje się, że ta dominacja Prawa i Sprawiedliwości została potwierdzona.
Absolutnie. Zdecydowanie, jeżeli chodzi, panie redaktorze i szanowni państwo, o sejmik wojewódzki, to jest absolutna dominacja według tych danych, które otrzymaliśmy na 33 mandaty w sejmiku województwa podkarpackiego, 25 ma Prawo i Sprawiedliwość. To jest absolutna dominacja w sejmiku. Natomiast jeżeli mówimy o miastach, to w zasadzie nigdzie nie rządzi jako tako PiS, poza chyba Stalową Wolą. Nie wiem jeszcze, jak jest w Mielcu dokładnie. Natomiast Rzeszów, wiadomo, został w rękach prezydenta Ferenca. Krosnos, czyli mój okręg wyborczy, został w rękach pana Przytockiego, który też nie jest związany z PiS-em. Przemyśl, toczy się druga tura. Jarosław jest w rękach pana Palucha, który również jest taką lokalną inicjatywą i wiele, wiele innych miast jest również...
A jak na tym tle wygląda sytuacja polityków związanych z Kukiz15?
Wprowadziliśmy w kilku miejscowościach swoich radnych. To właśnie najlepsze jest to, że wprowadzamy zazwyczaj radnych tam, gdzie funkcjonują te takie sławne JOW-y, czyli tam, gdzie startują nasi kandydaci w JOW-ach i dobrze się czują w swoich tych małych społecznościach, to często udało się wprowadzić radnych. Z list wyborczych, nie pamiętam w tej chwili podsumowania całego Podkarpacia, ale tak typowo w ordynacji proporcjonalnej z list wyborczych w Mielcu na pewno dwóch radnych się udało wprowadzić, no w Przemyślu sześciu. Nie wiem jak w Stalowej Woli i pozostałych miastach w tej chwili, bo skupiony byłem na Przemyślu.
W wielu miejscach Polski jest tak, że pojawili się, byli oczywiście, ale pojawili się jako byt ogólnopolski, bezpartyjni samorządowcy. Czy to nie jest tak, że to jest jakby ten sam typ emocji politycznych, takiego odwoływania się do niepartyjnej polityki, który powodował kiedyś sukcesem ruchu Kukiza?
Myślę, że w jakimś stopniu tak, dlatego że przypomnijmy, że początki ruchu Kukiza to też był związek właśnie z tym korzeniem troszkę, bo to jest bezpartyjni samorządowcy wywodzą się z Lubina, stoją za nim te same osoby, które na początku chciały, brały jakiś tam udział w budowie ruchu Kukiz15. Natomiast ostatecznie te drogi się rozeszły, wizje były troszeczkę inne i w tej chwili próbują dalej działać na scenie.
Czy będą jakieś próby tutaj integracji, porozumienia z tych dwóch bytów?
Wie pan co, to już musi się odbywać gdzieś na poziomie centralnym. W tej chwili nie słyszałem nic o takich rozmowach, żeby rozmowy między klubem Kukiz15 a bezpartyjnymi były prowadzone.
No właśnie, na poziomie ogólnopolskim, bo cały czas trwają na ten temat polemiki, na początku wszyscy powiedzieli, że wygrali, potem większość mediów powiedziała, że przegrał PiS. Jak pan ocenia ogólnopolski kształt tych wyborów?
Ja powiem tak, mnie to zawsze śmieszy, jak się ocenia właśnie kampanię wyborczą. Znaczy, nie śmieszy, każdy może to oceniać po swojemu, natomiast śmieszy mnie to ten entuzjazm. Wszyscy mówią, że wygrali. No, którejkolwiek konwencji powyborczej byśmy nie oglądali, to wszyscy odnieśli absolutny sukces. Ja patrzę na to, że to jest w sumie tylko wybór ludzi. Martwi mnie to, że wszyscy trąbią o sukcesach partyjnych, natomiast no, za chwilę spotkamy się w pewnej rzeczywistości funkcjonowania samorządu, bo spotkamy się w nowych samorządach, w nowym rozdaniu i w jakimś tam stopniu wszyscy musimy ze sobą współpracować, bo chciałbym wierzyć w to, że cel jest cały czas jeden, prawda? Poprawa przede wszystkim rozwoju Polski. W tej chwili mówimy o tej Polsce samorządowej, czyli na samym dole. I ci wszyscy ludzie w takiej czy innej konfiguracji muszą się ze sobą w jakiś sposób dogadywać. I tak naprawdę to stanowi o sile samorządu, czyli te zdolności rozmowy, zdolności koalicyjne, zdolności troszeczkę uginania się też ze swoich różnego rodzaju jakby programowych też punktów po to, żeby ogólnie pójść do przodu. No, ja też zdaję sobie sprawę, że być może jako przyszły prezydent miasta Przemyśla staje przede mną pierwsze poważne zadanie, czyli zbudowanie tak naprawdę większości w Radzie Miejskiej. Coś, co pozwoli na sprawne zarządzanie miastem. Coś, co będzie tak naprawdę determinowało to, czy te pomysły, z którymi żeśmy poszli do wyborów, będą możliwe do zrealizowania, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Rada Miejska staje wiecznie w opozycji do prezydenta i próbuje mu zrobić tylko podgórkę, bo przecież ja nie chcę, powiedzmy, niczego złego dla miasta. No, każdy ma jakiś swój pomysł, każdy ma swoją wizję. Oczywiście ja jestem w stanie z każdym ugrupowaniem rozmawiać i mam nadzieję, że zaproponujemy taką naprawdę bardzo szeroką koalicję. Na zasadzie nie koalicja za przysłowiowe stołki, tylko taką naprawdę koalicję dla miasta. Zaproszę do tego absolutnie każde ugrupowanie, które tworzy w tej chwili Radę Miejską. Chciałbym, żebyśmy naprawdę zrozumieli jedno, że Przemyśl bez takiego sprawnego, spójnego, wspólnego działania nie ma szans na rozwój. Jeżeli będziemy pchać politykę ogólnopolską do samorządu, to skończy się to katastrofalnie. Dla mnie przykładem na to, jak można funkcjonować w polityce, będąc tak naprawdę troszkę politycznie outsiderem spoza tego głównego nurtu, jest prezydent Rzeszowa, pan Ferenc, który od 2002 roku w zasadzie balansował przy każdej władzy i jakoś udawało mu się ten Rzeszów cały czas pchać do przodu, prawda? Mimo wszystko, że to nie jest moja opcja polityczna, nie moja bajka polityczna, natomiast funkcjonował za rządów SLD, Platformy Obywatelskiej, PiSu i dalej funkcjonuje.
Proszę państwa, w studiu pan Wojciech Bakun, poseł klubu Kukiz 15, który chciałby zostać wieloletnim prezydentem Przemyśla.
Maksymalnie 10.
Jak pan zostanie, to do Przemyśla pojedziemy na poranek i porozmawiamy. Jak pan nie zostanie, to zapraszam po wyborach do Poranka Wnet. Ale działa pan również ogólnopolsko. W Sejmie jest ta inicjatywa, która ma zmienić sposób, w jaki szczepionki funkcjonują w jakim naszym życiu. Pan, rozumiem, poparł tą inicjatywę.
W pierwszym czytaniu klub w większości poparł tą inicjatywę z prostej przyczyny. Znaczy, ja generalnie i uważam, że tak powinien zawsze się zachowywać nasz klub poselski. Czasami zdarzały się wyłomy, ale inicjatywy obywatelskie, czyli coś, co jest okupione naprawdę bardzo ciężką pracą obywateli, którym na tym zależy, czyli zebranie tych ponad 100 tysięcy podpisów pod inicjatywą obywatelską. Temu należy się absolutny szacunek i przynajmniej wysłuchanie wszelkich argumentów w komisji. Ale skreślenie tego w pierwszym czytaniu, kiedy nie ma, kiedy obie strony sporu, który się, powiedzmy, toczy, nie będą miały prawa nawet do wyartykułowania swoich poglądów, no jest złe. No, ja mówię, każdemu projektowi obywatelskiemu, absolutnie każdemu, jakkolwiek absurdalny by on nie był, należy się to, żeby on przeszedł do komisji, chociażby po to, żeby osoby kompetentne mogły dyskutować i spierać się na i poglądy, i wiedzę, i przeciwstawiać ją sobie. Podczas pierwszego czytania takiej możliwości nie ma. Czyta się projekt, i można go wyrzucić za przeproszeniem do kosza, nie wysłuchując w ogóle ludzi tak naprawdę, o co im być może chodzi.
Ale jeśli chodzi o sprawy merytoryczne, uważa pan, że to jest projekt, który raczej należałoby później wyrzucić do kosza, czy należałoby coś zmienić, jeśli chodzi o sposób, w jaki szczepionki funkcjonują?
Powiem szczerze, według mnie należałoby się na pewno przyjrzeć dwóm rzeczom. Zresztą ja jestem członkiem zespołu, który został swego czasu okrzyknięty zespołem antyszczepionkowym, co jest w ogóle nieuprawnione. Zresztą do mnie często dziennikarze nawet w tej chwili, kiedy ten projekt przechodził przez Sejm, dzwonili i mówili, no pan jest przecież w tym antyszczepionkowym zespole. Nieprawda, to jest kłamstwo i wredna manipulacja. Ja jestem w zespole do spraw bezpieczeństwa programu szczepień. Przystąpiłem do tego zespołu w mojej ocenie z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jestem zwolennikiem tego, żeby wszelkie niekorzystne odczyny poszczepienne, które się pojawiają, żeby były rzetelnie rejestrowane, żeby powstała rzetelna baza, rzetelny system rejestracji tych tak zwanych NOP-ów. I to nie ma nic wspólnego z jakimś antyszczepionkostwem. To jest kwestia rzetelnej analizy i badań medycznych, bo to by też dało przede wszystkim i rządzącym obraz tego, które szczepienia, które szczepionki należy wybierać. Z drugiej strony dałoby też pewien materiał do badania dla producentów szczepionek, bo wiedzieliby tak naprawdę, które szczepionki powodują najwięcej tych NOP-ów i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony oczywiście, jeżeli istnieje w Polsce przymus szczepień, czyli obowiązek szczepień, to uważam, że jeżeli do czegoś jesteśmy zobowiązywani, to w przypadku, gdy pojawia się taki niekorzystny odczyn poszczepienny i dziecko choruje i jest to stwierdzone, powiedzmy, dokumentacją medyczną, to powinien funkcjonować system odszkodowawczy, dokładnie tak, jak jest praktycznie w większości krajów zachodnich. Taki system odszkodowań istnieje. Jeżeli ktoś mnie zmusza do tego, żebym skoczył z 10-piętrowego wieżowca na ziemię, to powinien brać za to odpowiedzialność, żeby mnie później po tym upadku poskładać. Bardzo podobnie jest tutaj, to jest oczywiście daleko idąca przenośna, natomiast bardzo podobnie jest tutaj. Przypominam, że chociażby rząd pani Ewy Kopacz nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności za szczepionkę. To chyba była świńska wtedy, albo ptasia, bo wtedy tych gryp było co drugi rok. Ptasia, świńska i tak dalej. Ale właśnie dlatego nie zakupiono szczepionek do Polski, że próbowali producenci scyzować odpowiedzialność za ewentualne powikłania po tych szczepionkach. Próbowano scyzować tą odpowiedzialność na rząd. Wtedy rząd polski powiedział, nie, my się na to nie godzimy. A przez lata robi dokładnie to samo.
Czy nie obawia się pan jednak, zwłaszcza jako polityk z tego południowo-wschodniego pogranicza, narażonego na kontakty z całą, to nazwijmy tak, cywilizacją wschodu, że kiedy zrezygnujemy z tych przymusowych szczepień na te najbardziej popularne, nazwijmy to szczepionkowo, choroby typu odra, to po prostu spowodujemy jakąś wielką epidemię i skutki będą już nieodwracalne. Że to jest taka broń, która trochę też nas broni jako kraju społeczeństwa pogranicznego Unii Europejskiej, społeczeństwa pogranicznego Zachodu.
Czy wie pan co, ja wiem, że niektórzy myślą, że jeżeli Polakom da się taką wolną rękę, to my jakoś automatycznie przestaniemy się szczepić. Ale ja naprawdę wierzę w to, że my jesteśmy trochę mądrzejszym narodem niż czasami nas się stawia i ludzie, jeżeli będą dobrze poinformowani o wszystkich możliwych skutkach tego szczepienia, będą przede wszystkim bardzo dobrze kwalifikowani do szczepień, badani przed szczepieniem, to proszę mi wierzyć, że ludzie podejmą racjonalną decyzję. Ja taką decyzję, co zostało mi wytknięte bodajże też w absolutnie zmanipulowanym artykule przez Gazetę Wyborczą, której ochoczo udzieliłem wywiadu, opowiadając historię, jaka się zdarzyła w mojej rodzinie. Oczywiście zostały wyciągnięte tylko pewne wątki i zupełnie zburzony kontekst. Nazwano mnie antyszczepionkowcem i wielki napis twierdził, Bakun nie szczepi swoich dzieci. Natomiast zupełnie nie dodano tego, że ja powiedziałem, że nie szczepiłem dzieci, dlatego że taki miałem wpis w karcie od lekarza i to lekarz odroczył mi szczepienie dzieci. I mało tego, dodałem wtedy w tym artykule, co oczywiście też nie zostało ujęte, a w tym wywiadzie to ujmowałem wyraźnie, że ja sobie życzę, żeby każdy miał takiego lekarza, jak ja mam, dlatego że on podszedł bardzo rzetelnie do badań moich dzieci i faktycznie moja córka miała wpisany niekorzystny odczyn poszczepienny, przez co lekarz się przestraszył, bo tam się pojawiły różnego rodzaju problemy zdrowotne. zapobiegawczo odroczył kolejne szczepienia. Mało tego, u mojego syna, kiedy pojawiły się pierwsze, powiedzmy, pierwsze oznaki podobnego zachowania, lekarz też automatycznie zareagował, powiedział, to może młodego Szymona też odroczymy na 2 lata, ale tego nie zrobiłem ja, laik w szczepieniach, tylko zrobił to lekarz i ja mówię, życzyłbym sobie, żeby właśnie tacy lekarze byli odpowiedzialni za zdrowie naszych dzieci. Lekarze, którzy nie boją się wpisać, odroczmy szczepienie na rok czy dwa, prawda? Bo to jest kwintesencja. Jeżeli będziemy podchodzić do siebie, do swoich lekarzy naprawdę z takim zaufaniem i będziemy wierzyli że oni nie chcą zrobić naszemu dziecku żadnej krzywdy. Broń Boże, nigdy bym nikogo o to nie podejrzewał. Ale z drugiej strony lekarz będzie rzetelnie podchodził do tego. Nie na zasadzie jak na maszynce 1-1, dobra, tam mała temperatura, nieważna, leci. To myślę, że to zaufanie będzie obustronne dużo większe.
Zaufanie jest ważne. Proszę Państwa, pan Wojciech Bakun, polityk ruchu Kukiz 15, kandydat na prezydenta Przemyśla, człowiek, który wierzy w rozsądek Polaków. Wierzyć należy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Ja również.
Poranku Wnet. Proszę Państwa, niepostrzeżenie 7.35. No cóż, Elvis Presley. Godzina 7.38, to jest Poranek Wnet. Antoni Opaliński, cały czas komentujemy wyniki wyborów samorządowych, cały czas zastanawiamy się, co dalej będzie z polską samorządnością, z polskimi miastami, z polskimi województwami. Z Galicji wracamy na Mazowsze. W studiu pan Janusz Sujecki, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Człowiek, który o Warszawie wie prawie wszystko. No ale cóż, spodziewaliśmy się, że jednak druga tura będzie, a tymczasem już wiemy, kto będzie prezydentem Warszawy.
Tak, rzeczywiście. Trzeba powiedzieć, że w moim przekonaniu, ja mam takie wrażenie, Patryk Jaki coś przegapił w tej kampanii. Znaczy jego program był taki, powiedziałbym, ultranowolewicowy, bo my w tej kampanii ciągle słyszeliśmy o futuryzmie, nowoczesności, postępie. Gdzieś w tej kampanii zagubiła się kwestia ratowania dziedzictwa materialnego Warszawy, która jest bardzo ważna, ratowania tożsamości Warszawy, która jest zagrożona, sfera kultury. I stało się coś takiego, że ja mam takie wrażenie, że Patryk Jaki troszeczkę wpadł w pułapkę polegającą na tym, że elektorat, który chciał pozyskać, i tak go się bał. W związku z czym wolał wybrać i głosować na Trzaskowskiego, natomiast skutecznie odciął się w ten sposób i odizolował od tak zwanego protożsamościowego elektoratu warszawskiego, który mocno by się, podejrzewam, zmobilizował, gdyby bardzo wyraźnie w tej kampanii wybrzmiała odbudowa Pałacu Saskiego i Brilla i nie było tak, że to Jacek Sasin mówił, że Patryk Jaki niewątpliwie jest zwolennikiem odbudowy Pałacu Saskiego, tylko sam Patryk Jaki by nam to oficjalnie powiedział. No i gdybyśmy słyszeli rzeczywiście deklaracje dotyczące powstrzymania tej nowolewicowej ofensywy, która jest po prostu ofensywą antymiejską, tak poza wszystkim. Nawet jeżeli nie będziemy się wdawali w jakieś subtelności ideologiczne i rozważania, to działania typu robimy UNERFy, robimy szpalery drzew zasłaniające osi widokowe i zabytki w Warszawie, sadzimy kalafior w Alejach Ujazdowskich, to są działania po prostu symbolicznie skierowane, czego nie wszyscy ludzie zdają sobie z tego sprawę, symbolicznie skierowane przeciwko cywilizacji miejskiej i pokazujące w jakimś sensie taki rodzaj już triumfu nad tradycją miejską i cywilizacją miejską.
No właśnie, bo tak, bo ruszyły do wyborów te tłumy z różnych takich nowolewicowych, mówiąc tutaj pana językiem, dzielnic, natomiast ta warszawska Praga jakoś do wyborów tak masowo nie ruszyła, żeby aż były kolejki przed lokalami.
No właśnie, ja myślę, obawiam się, że to jest między innymi efekt. Dobrze, że dobrze wspomnieliśmy tutaj o Pradze, ponieważ w tej chwili no, możemy snuć pewne przypuszczenia. Trudno oceniać, skoro to jest początek dopiero i jeszcze Rafał Trzaskowski nic nie zrobił, więc niezależnie od prawda tego, że ja należałem do grupy publicystów, która parę tygodni temu głosiła, że jeżeli wygra Rafał Trzaskowski, to po prostu mamy następną kadencję Hanny Gronkiewicz-Waltz, może w troszkę innym wydaniu. Jeżeli nic się nie zmieni, nie znajdą jakieś nowe, nieprzewidziane okoliczności, to tak to będzie wyglądało, czyli będziemy mieli po prostu czystą kontynuację. A jeżeli tak będzie, no to nie będziemy mieli rewitalizacji Pragi Północ dalej po prostu. Dlatego, że ja chcę przypomnieć, że jeżeli przez 11 lat nie zrobiono nic w tym kierunku, przypominam, że 4 kamienice przez 11 lat odremontowano, więc to jest w ogóle coś śmiesznego w takiej skali. I przypomnę, że w tym czasie przez Warszawę przelał się ocean środków materialnych, pieniędzy, więc jeżeli dalej gnije Brzeska, dalej gnije Wileńska, Stalowa i inne ulice, no to tylko dlatego, że nie było politycznej woli ratowania tych obiektów i rewitalizacji tej dzielnicy i tej politycznej woli nadal nie ma. Natomiast będą pieniądze na unerwy na Małej, zniszczenie Ząbkowskiej. Mam nadzieję, że tu konserwator wojewódzki, mając dobre instrumenty prawne, to przetnie. Czyli po prostu odbierania charakteru, bo to będą działania odbierające charakter Pracy. Czyli będziemy mieli zalesianie ulic, jak ja to nazywam, zamykanie osi widokowych, tworzenie takich Disneylandów na XIX-wiecznych ulicach, scen, siedzisk, takich osiedlowych wnętrz, które zmienią po prostu oblicze Pragi. To nie będzie już XIX-wieczne miasto, to będzie jakiś taki dziwny Disneyland z wkładką zabytkową.
Co dalej będzie z komisją komisją badającą sprawę reprywatyzacji warszawskiej? Pan Rabie już powiedział, że ona może się przenieść po prostu do ratusza i tam będzie sobie dalej pod życzliwym okiem pana prezydenta nowego pracować.
O, tutaj to trudno się wypowiadać. Ja raczej wolałbym się trzymać spraw związanych z dziedzictwem materialnym i zabytkami i z tą problematyką. Oczywiście sprawa reprywatyzacji wszystkich patologii, które były z nią związane, jest bardzo ważna. Co więcej, w jakiś sposób, może nawet mocno dosyć, te wszystkie przygody, jeśli można tak nazwać, tragiczne lokatorów, mieszkańców tych kamienic, splatają się oczywiście ze sprawą ochrony zabytku, bo trudno mówić o ochronie kamienic bez lokatorów i mieszkańców. Cały czas przypominam, że ja nie mogę przeboleć, że na Ciepłej 3, poza jedną rodziną, czyli kamienica, w której urodził się ksiądz Skorupka, nikt już nie mieszka, a mieszkali tam lokatorzy no, od kilkudziesięciu lat, stanowili jakąś taką zwartą grupę identyfikującą się z tym budynkiem. Ta reprywatyzacja prowadziła po prostu do tego, i to był jeden z wymiarów, oczywiście patrzymy na krzywdę ludzi, którzy byli usuwani z mieszkań, bo to jest najdotkliwsze i nikt by nie chciał, żeby to go spotkało, ale też nie zapominajmy o tym, że to była pewna akcja w wymiarze socjologicznym. To znaczy po prostu te wspólnoty były rozbijane. Ci ludzie byli wykwaterowywani, stamtąd oni byli rozpraszani i pewne grupy stanowiące tożsamości miejsca, jakby niosące w sobie pamięć o przeszłości, o charakterze tradycji miejsca, były w ten sposób przy okazji pacyfikowane i rozpraszane. No i to jest oczywiście dla miasta ogromna szkoda.
Czyli uważa pan, że to nie było tylko po prostu pospolite złodziejstwo, mówiąc kolokwialnie, tak, że to złodziejstwo łączy się z pewną ideologią.
Tak, ono się łączy z ideologią i ma pewne skutki uboczne i skutki negatywne, powiedziałbym tego, są ogromne. One są ogromne i my je jeszcze będziemy odczuwali. I jak powiedziałem, oczywiste jest to, że wszyscy zwracamy uwagę na to, na co no, oczywiście sami, jak patrzymy na siebie, nie chcielibyśmy, aby nas to spotkało. No, wszyscy mówimy o dramacie ludzi, którym ktoś wchodził do mieszkania, mówił, że mają się wynosić, albo im prawda, dawał czynsz, który pokrywał się z ich dochodami miesięcznymi na przykład, albo nawet przewyższał ich dochody miesięczne. To były rzeczy tragiczne, dramatyczne, to była patologia i z tym należało walczyć i należy walczyć. Natomiast skutki dla miasta polegające na zniszczeniu na pewnych obszarach Śródmieścia Południowego, Pragi też, nawet tutaj Śródmieścia Północnego w Warszawie, no pewnych takich enklaw tożsamościowych, gdzie ludzie mieszkali od, nie wiem, lat 40., 50. Jeśli to już były bardzo, bardzo wiekowe osoby, no bo jeśli ktoś mieszkał od lat 40., no to zwykle już dochodził do 90. teraz, ale już mówię o rodzinach po prostu tych ludzi, prawda, dzieciach, wnukach, które tam mieszkały, to były często wielopokoleniowe mieszkania i to ta dzika reprywatyzacja, to, że ludzie byli po prostu wyrzucani ze swoich mieszkań, czy też zmuszani do odejścia gdzieś do jakiegoś mieszkania socjalnego, to jest bardzo negatywne i to zostało niestety w pewnych obszarach zrealizowane w Warszawie.
Dlaczego ta opowieść, która przecież była w mediach, historia o tym wszystkim, co w Warszawie się działo, nie zrobiła na mieszkańcach Warszawy wrażenia? Bo widać wyraźnie, że na Patryka Jakiego po prostu głosował ten stały elektorat prawicy, to jest to mniej więcej 30%, które na PiS albo na jakieś inne emanacje prawicy tutaj w naszym mieście i w innych dużych miastach głosuje. Dlaczego na ludziach nie zrobiło wrażenia ta historia właśnie o wyrzucanych ludziach, o wręcz śmiertelnych wypadkach, o samobójstwach, o po prostu pospolitym złodziejstwie? Czy ta Warszawa współczesna jest taka, że jej to nie interesuje, nie robi wrażenia?
Znaczy, ja myślę, że ludzie, którzy stawiają na ekipę, którą będzie reprezentował Rafał Trzaskowski, oni są całkowicie spokojni o swoją przyszłość i oni się tego typu przygód tragicznych, potyczek z losem nie obawiają. I myślę, że to jest poza zakresem wyobraźni, bo to dla pewnych ludzi jest tak, że jeżeli mnie coś nie dotknie, to prawda, nie ma żadnych szans, żebym się wczuł w kogoś w los czyjś, prawda? Coś to kogoś spotkało. Natomiast ja cały czas jestem przekonany, że mobilizacja w sprawie Patryka Jakiego była możliwa. Sprawa reprywatyzacji to jest bardzo ważna rzecz, tylko to jest troszeczkę w skali miasta za mało. To jest, moim zdaniem, jest to troszkę za mało. Po prostu ilość ludzi identyfikujących się z tego typu wydarzeniami, zagrożeniami oczywiście jest spora, ale to jeszcze nie przeważa. I ja dlatego żałuję bardzo, że wśród doradców Patryka Jakiego nie pojawili się ludzie, którzy mogliby mu podpowiedzieć, że trzeba koniecznie utrzymać, pozyskać elektorat protożsamościowy warszawski, który generalnie, podejrzewam, jednak został w domu. Ja mam takie wrażenie. Albo głosował po prostu na innych kandydatów. No bo oczywiście nowoczesna dzielnica, nowoczesność, to jest coś, co powinien głosić kandydat, budowa metra, no to jest oczywiście bardzo ważne, ale gubienie przeszłości, na której my budujemy, czyli tego fundamentu całego, prawda, na którym budujemy przyszłość miasta, to jest coś, co myślę, że no w jakiś sposób zraziło, może zraziło to za duże słowo, no ono nie wzbudziło zaufania. I myślę, że dlatego ludzie, jeżeli nie głosowali na innych kandydatów, na pewno elektorat protożsamościowy, że użyję takiego określenia, nie głosował na Rafała Trzaskowskiego, natomiast myślę, że również nie głosował na Patryka Jakiego w jakiejś części. I to jest wielka szkoda, bo to byli ludzie, no jakaś grupa ludzi dosyć duża w Warszawie.
Ale sądzi pan, że to jest grupa, może tej grupy nie ma takiej po prostu, nie ma tego elektoratu protożsamościowego. Czy pan sądzi, że on gdzieś istnieje w Warszawie?
Tak, on istnieje. On niewątpliwie istnieje i ja mogę mówić to nie prowadząc badań socjologicznych, bo ja mam za sobą coś, co te badania w jakimś sensie zastępuje, a może nawet jest bardziej skuteczne i daje lepsze rozpoznanie. To znaczy działalność społeczna, którą prowadzę, kierując Stowarzyszeniem Obrońcy Zabytków Warszawy, to jest taka działalność, która nie jest stereotypowa, tak jak dotychczasowe organizacje społeczne. W gruncie rzeczy nie ma wniosku do konserwatora, jeżeli on nie jest poparty jakimś ruchem petycyjnym, działalnością petycyjną wśród mieszkańców. Tak było ostatnio z Polską 27a, gdzie wprost pytaliśmy mieszkańców, czy chcą tego wpisu i zbieraliśmy podpisy i okazało się, że lokalna społeczność w większości swojej wypowiedziała się za tym, żeby oficynę związaną z rzezią Woli ratować i ją wpisać do rejestru. A taki ruch petycyjny to są rozmowy z ludźmi. I ja powiem nawet więcej. W porównaniu z okresem mojej nastoletności, a to było dosyć dawno, bo były to lata 70., ja mam wrażenie, że jest znacznie więcej młodych ludzi w wieku 16, 17, 18 lat niż wtedy, 40 lat temu, bardzo silnie interesujących się historią Warszawy, ale również 20-latków bardzo wielu. I to widać w internecie, na tych stronach internetowych, blogach, ale ja to również czuję z rozmów, wyczułam to z rozmów z ludźmi. To jest naprawdę spory procent. To, że ci ludzie są w jakiś sposób niezorganizowani w Warszawie, ich nie widać jako odrębnej grupy, to jest inne zagadnienie. Oni są rozproszeni, ale to jest dosyć duże środowisko i można powiedzieć, że fascynacja historią Warszawy, jakby chęć ratowania, no jest duża i to się czuje. Ja obojętności nie czuję, wręcz przeciwnie.
To może jako Radio Warszawy trochę się tym zajmiemy. Mówimy teraz o tym kampanii Patryka Jakiego. Czy cokolwiek możemy wywnioskować z tej, to tak może nie za bardzo dynamicznej, ale jak widać skutecznej kampanii pana Trzaskowskiego na temat tego, jakim on będzie prezydentem Warszawy?
To znaczy, ja myślę, że trzeba, to jest, można powiedzieć tak, że jeżeli coś nam się nie podobało w Warszawie Hanny Krągiewicz-Walc, no to plus chyba jedyny tej sytuacji jest taki, że mamy ją rozpoznaną. To znaczy, tak jak powiedziałem, jeżeli nie pojawią się okoliczności, o których nie można spekulować, bo nigdy nie wiemy, jakie one będą, jeżeli się pojawią, i ta polityka nie ulegnie zmianie, to będziemy mieli te standardy utrzymane. Natomiast jakie wnioski? No, mnie się wydaje, że tutaj to było też uleganie w wielu przypadkach mediom. Mediów nie można nie doceniać i wpływu na elektorat. To straszenie PiS-em oczywiście dało swoje rezultaty tutaj w tym przypadku. Natomiast trzeba było stworzyć przeciwwagę, cały czas wracam do tego samego w przypadku Patryka Jakiego, to znaczy trzeba było uspokoić elektorat zapatrzony w przeszłość po to, żeby budować przyszłość. Przepraszam za taki slogan, ale to odzwierciedla całkowicie koncepcję, bo zwracanie się ku zabytkom przeszłości to nie jest eskapizm, ja to cały czas podkreślam, to nie jest ucieczka w przeszłość, tylko odwrotnie. To jest budowanie dobrej przyszłości dla nas, opartej na doświadczeniach i wiedzy historycznej. Więc jeśli ktoś się zwraca ku przeszłości, to jest to nie tylko sentyment i nostalgia, ale czysty pragmatyzm, taki dobrze pojmowany. I ten elektorat elektorat należało uspokoić i pozyskać. Ludzie się, podejrzewam, bali, że w momencie, kiedy Patryk Jaki zostanie prezydentem, to gdzieś te wszystkie sprawy związane z tożsamością, ratowaniem zabytków umkną i będziemy mieli w zasadzie tylko metro, trasy, a gdzieś to wszystko będzie leżało odłogiem, to czego ludzie oczekiwali. Tego się, myślę, obawiano i dlatego to spowodowało pewne zamieszanie. Nie było twardych, jednoznacznych deklaracji, o tak bym powiedział.
Podsumowanie kampanii wyborczej w Warszawie, pan Janusz Sujecki, a jak pan myśli, że ten Pałac Saski to jednak ktoś nam odbuduje, czy na razie nie?
Pałac Saski jest całkowicie realny, jeśli chodzi o odbudowę, tylko że będzie to, podejrzewam, opcja siłowa, ale do przeprowadzenia. Przypomnę, że Stowarzyszenie Saski 2018 przygotowało projekt ustawy, dzięki której, a PiS jest w stanie tę ustawę uchwalić jednym ruchem, wywłaszczeniu terenów na odbudowę Pałacu Saskiego, które znajdują się obecnie na terenie Ogrodu Saskiego, na cel inwestycji publicznej. Jeżeli taka inicjatywa będzie i taka uchwała będzie, to oczywiście, że niezależnie od tego, czy będzie się to podobało ekipie pana Trzaskowskiego, czy nie, i nowolewicowcom, to ten pałac bez żadnych problemów można będzie odbudować na terenie, który po prostu już nie będzie należał do miasta.
Cóż, będziemy obserwować, co się będzie działo w Warszawie, to możemy w Radiu Wnet obiecać. A teraz może taka sobie piosenka, no o tej naszej Warszawie.